Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Ojciec Święty ma się lepiej. Wśród aktualności podamy najnowszy komunikat lekarski. Następnie podejmiemy tematykę lustracji. Nadamy wypowiedź biskupa Piotra Libery, a gościem programu będzie arcybiskup Józef Życiński. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Nadal poprawia się stan zdrowia Jana Pawła II. Podobnie jak poprzednią, tak i tę noc Ojciec Święty spędził w poliklinice Gemelli spokojnie. Codziennie przed południem uczestniczy w mszy odprawianej przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza, mówi watykański rzecznik prasowy Joaquín Navarro-Valls.
Lo stato di salute del Santo Padre è migliorato.
Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się. Jan Paweł II je normalnie. Badania ambulatoryjne i laboratoryjne potwierdzają ogólną stabilizację zdrowotną. W związku z pozytywnymi zmianami w zaburzeniach oddychania, następny komunikat medyczny będzie wydany dopiero w poniedziałek w południe.
Joaquín Navarro-Valls dodał, że Ojcu Świętemu bardzo zależy na tym, by spotkać się w najbliższą niedzielę z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie podana jutro.
Papieska choroba spowodowała już sporo zmian w watykańskim kalendarzu na najbliższe dni. Nie będzie w tym czasie audiencji dla episkopatu Szwajcarii, który aktualnie przebywa w Rzymie z wizytą ad limina. Niezależnie od tej niedogodności, biskupi w normalnym trybie odwiedzają watykańskie dykasterie. Inny charakter będzie miało także tradycyjne spotkanie wspólnoty rzymskiego seminarium duchownego i osób z nią związanych. Uroczystość zorganizowaną jutro w auli Pawła VI z okazji patronalnego święta seminarium Jan Paweł II będzie śledził w telewizji. Papieskie przesłanie odczyta arcybiskup Leonardo Sandri z sekretariatu stanu.
Z kolei we wtorek papież nie spotka się z amerykańską sekretarz stanu Condoleezzą Rice. Natomiast dzisiaj odwołano papieską audiencję dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Josep Borrell spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Giovannim Laiolo. Hiszpański polityk znany jest m.in. z nieprzejednania wrogiej postawy, gdy chodzi o kwestie odniesienia do chrześcijaństwa w preambule Konstytucji Europejskiej. W Watykanie przedstawił on niektóre aspekty działalności Parlamentu Europejskiego w kontekście poszerzenia Unii. Josep Borrell wyraził nadzieję na rychłą ratyfikację traktatu konstytucyjnego przez wszystkie państwa członkowskie. Mówiono także o wciąż ważnej cywilizacyjnej misji Unii Europejskiej w szerszym kontekście międzynarodowym oraz o potrzebie większej przejrzystości relacji na linii Unia, Rada Europy i OBWE. Zdaniem kardynała Sodano ważną rolę w prowadzeniu dialogu na istotne aktualne tematy mogłaby odegrać nuncjatura apostolska przy Unii Europejskiej.
Najstarszy z kardynałów, Corrado Bafile, zmarł wczoraj po południu w rzymskiej klinice Piusa XI. 4 lipca miał on ukończyć 102 rok życia. Jego długą służbę Ewangelii, Kościołowi i Stolicy Apostolskiej przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym do dziekana Kolegium Kardynalskiego.
Przyszły kardynał urodził się w roku 1903 w L'Aquila w środkowych Włoszech. Studiował najpierw chemię na Uniwersytecie Monachijskim, a następnie skończył studia prawnicze w Rzymie. Po 6 latach pracy w sądownictwie wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał mając 33 lata. Od roku 1939, kiedy uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, pracował przez 20 lat w Watykanie. Sekretariacie stanu. W roku 1960 Jan XXIII udzielił mu sakry biskupiej i mianował nuncjuszem apostolskim w Niemczech. Funkcję tę pełnił przez 15 lat. Zawarł w tym czasie 12 porozumień konkordatowych z różnymi landami Republiki Federalnej Niemiec. Paweł VI mianował go prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którym był do roku 1980, a w roku 1976 wyniósł go do godności kardynalskiej. Półtora roku temu, gdy kardynał Bafile ukończył setny rok życia, Ojciec Święty przyjął go na audiencji.
Pogrzeb sędziwego Purpurata odbędzie się jutro w Bazylice Watykańskiej. W imieniu papieża przewodniczyć będzie kardynał Józef Ratzinger jako dziekan Kolegium Kardynalskiego. Po śmierci kardynała Bafile kolegium to liczy 183 członków, z których 119 nie przekroczyło jeszcze 80 roku życia.
W Polsce toczy się ożywiona dyskusja wokół lustracji oraz publikacji nazwisk i teczek tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski uważa, że lustracja powinna mieć charakter indywidualny. Trzeba ją oddzielić od bieżącej polityki i skupić się na wymiarze etycznym. W wywiadzie udzielonym Katolickiej Agencji Informacyjnej biskup Piotr Libera wyraził swój sprzeciw wobec niekontrolowanego upublicznienia dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Podkreślił zarazem, że nie można sobie wyobrazić poważnej debaty na temat lustracji bez osadzenia problemu w realiach historycznych.
W moim głębokim przekonaniu ta debata na temat lustracji, procesu lustracyjnego przede wszystkim powinna być mocno osadzona w realiach historycznych. Trzeba nieustannie ludziom i uczestnikom tej debaty przypominać o realiach, jakie towarzyszyły temu tragicznemu okresowi w naszych dziejach. Nie można, tak mi się wydaje, patrzeć na cały wachlarz problemów związanych z lustracją oczyma współczesnego człowieka, tu i teraz. Trzeba po prostu w każdym pojedynczym przypadku wracać do lat 50., 60., 70., bo to były zupełnie po prostu inne uwarunkowania i my nie możemy się odrywać od tych właśnie uwarunkowań. Dalej wydaje mi się, ten dyskurs na temat lustracji powinien być, na ile to jest tylko możliwe, wolny od polityki. Nie można tego bolesnego, trudnego problemu łączyć, mieszać po prostu z bieżącymi grami politycznymi. Stąd wydaje mi się, że niedobrze się stało, niedobrze się dzieje, że ten temat lustracji został wyciągnięty w roku przedwyborczym, w okresie, gdzie będzie się nasilała kampania przedwyborcza. I to jest wtedy możliwe oczywiście do wygrywania jakichś doraźnych korzyści politycznych. No, jest to niedobry kierunek. Zasada, która powinna towarzyszyć tej dyskusji, to wymiar moralny i etyczny. My nie możemy zapominać, że tu w grę wchodzi sumienie człowieka. I gdy ludzie Kościoła zmagają się z tym problemem, czy chcą jakoś zmierzyć się z tym bolesnym tematem, jakim jest lustracja, powinni w pierwszym rzędzie widzieć ten wymiar moralny, etyczny, czyli tragedii po prostu ludzkiego sumienia, przyjść z taką ewangeliczną, chrześcijańską pomocą, by to sumienie po prostu oczyścić.
Mówił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Piotr Libera.
Wiele emocji w Polsce wywołuje w ostatnich dniach sprawa ujawnienia tzw. tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa. W studiu ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Księże arcybiskupie, w internecie krąży lista ponad 240 tysięcy nazwisk. Podejścia do ludzi, którzy tam się znaleźli na tej liście, nieraz są bardzo emocjonalne. Towarzyszy temu wiele emocji na zasadzie trzeba było opublikować, nie trzeba było. Jak można patrzeć na tę sytuację?
Po pierwsze, trzeba pamiętać, że prawda nas wyzwoli, że jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy nie boją się prawdy, ale musimy również pamiętać, że obowiązuje nas szacunek dla godności człowieka, więc nie wolno podejmować żadnych środków, które by sugerowały bez uzasadnienia, że ktoś był donosicielem, bo jest to bardzo poważne oskarżenie. Tymczasem obawiam się, że niektórzy z naszych rodaków idą w tym kierunku i 3 dni jestem tylko w Rzymie, ale już spotykam rodaków, którzy wymieniają dyskietki, żeby kolega mógł sobie zobaczyć, kto jest na liście ubeków. No to jest nieporozumienie. Przecież na tej liście są nie tylko pracownicy SB, bo w sumie nie było ich tylu, ale tam obok siebie są oprawcy, ofiary, które padły w wyniku działań podjętych przez oprawców i są ci, którzy zachowali się z godnością i odmówili współpracy. Więc stworzyć tego typu listę to już był bardzo mocny pomysł, żeby wszystko wymieszać, zatrzeć różnicę między zdrajcą a bohaterem. Więc jedyną godną reakcją, odpowiedzią byłoby nie zwracanie uwagi na tę listę, zachowanie spokoju i dystansu. Prawdy trzeba szukać, ale nie przy pomocy środków, które ranią niewinnych i które z prawdą nie mają wiele wspólnego.
opublikowanie tak zwanej listy Wildsteina być może jest taką ucieczką do przodu, gdy chodzi o właśnie walkę o prawdę, choćby za cenę właśnie ludzkiej krzywdy. Czy nie jest już za późno na pomysł, by nie zwracać uwagi na to, co już opublikowano, zwłaszcza gdy może to rodzić kontrowersje na bardzo podstawowym szczeblu, między sąsiadami, między być może ludźmi z tej samej rodziny?
Właśnie nie wolno nam mówić, że jest za późno, tylko trzeba robić wszystko, co można, aby samotni, zranieni, obrzuceni błotem nie cierpieli i nie czuli się sami. Więc pierwsza rzecz, uświadomić, że ta lista nie ma żadnej wartości. No tutaj rozmawialiśmy w Watykanie podczas obrad kongregacji wychowania. Kardynał Erdo z Budapesztu mi mówił, kiedy u nich znaleźli listy, wtedy na listach, które wyglądały jako listy współpracowników, były osobistości z Watykanu, które przybyły w ramach prowadzonych rozmów. Stolica Apostolska, rząd węgierski. Teczkę zakładano na przykład kardynałowi Casarolemu, bo otrzymał kwiaty, dano mu taki tekst przemówienia i podczas drugiej wizyty przyjął ikonę. No więc trudno, żeby kardynał odrzucał ikony czy deptał kwiaty, ale z tego, że jakiś łbowiec założył teczkę, w której robił tego typu notatki, no byłoby czymś wysoce niewłaściwym traktowanie w sposób podejrzliwy tych osób, które miały tak trudną i odpowiedzialną misję ze strony Stolicy Apostolskiej i przenosząc to na teren Polski, patrząc na tamte lata, gdzie wiele osób potrafiło dramatycznie bronić godności, a niektórzy mieli okresy gorsze i na pewnym etapie załamali się, później wycofywali się z załamania. Zacieranie różnic i sugerowanie, że wszyscy Polacy są jednakowo ubłoceni, jest metodą węgierskiego SB. Natomiast sądzę, że środowiska uczciwe i odpowiedzialne powinny się zdecydowanie przeciwstawić podobnym metodom.
W tej sytuacji, gdzie jakiś rodzaj prawdy, wcale ani nie całej, ani nie tylko prawdy, został ujawniony, potrzebne jest jakieś konkretne już działanie. Ksiądz arcybiskup miał pewien pomysł o charakterze instytucjonalno-duchowym, by z tego impasu narodowego wyjść.
Owszem, zasugerowałem stworzenie Komisji Prawdy i Pojednania, która mogłaby działać jako jeden z nurtów rozliczeń moralnych z tamtym okresem. Ja nie chcę sugerować, że to ma być dla wszystkich, że to ma być obowiązkowe, ale z listów, które otrzymałem, wynika, że jest sporo osób, które przeżywają jakiś dyskomfort, że miały kiedyś chwilę słabości, że nie stanęły na wysokości zadania i nie chciałyby, żeby prawdę o tym ujawniano dopiero w przyszłości, kiedy ich nie będzie wśród żywych, a dzieci będą musiały się wstydzić, nie rozumiejąc. Te osoby piszą do mnie listy. Podobne komisje działały w Chile przed laty, działały w Republice Południowej Afryki i część osób korzystała z tej formy odzyskania spokoju sumienia. Więc to jest jedna z metod. Natomiast wydaje mi się, że polska rzeczywistość jest już o tyle bardziej złożona, no że upłynęło ponad 15 lat od odejścia PRL-u i skutkiem tego niektórzy mają pretensje, że trzeba było zaraz na początku przeprowadzać tego typu rozliczenia. No tylko trzeba przypomnieć, ile na początku trudności tworzyły niektóre środowiska, słysząc same propozycje lustracji. Sugestie były nie wspominać, nie patrzeć w przeszłość, nie ranić, najlepiej zagłaskać. A później drugie towarzyszące zjawisko, gdy powstawał Instytut Pamięci Narodowej, nie tylko, że wymagało to dużo czasu, ale niektórzy wręcz sugerowali, że sama nazwa jest wysoce niestosowna i że długo, kilka następnych lat, trzeba by było dyskutować o nazwie. Więc tutaj jest złożona sytuacja, gdzie wiele środowisk albo opóźniało, albo hamowało i teraz to wybuchło niczym wulkan. Co jest dla mnie bolesne, to że wybuchy podobnych wulkanów w innych krajach postkomunistycznych były inspirowane przez lewicę. Lewica chciała udowodnić, wszyscy jesteście zabłoceni, 95% współpracowało, więc czego krzyczycie? Natomiast w obecnych, ostatnich polskich dyskusjach w kręgu prawicowym mieliśmy dużo entuzjastów, niech wulkan swoją lawą zanieczyści środowisko, byleby nasza kanapa wyglądała pozytywnie i wtedy wszystko stanie się proste. Niestety tu prostych rozwiązań nie ma. Tu każdy poraniony będzie teraz dość długo zbierał się i inaczej reaguje środowisko dziennikarzy, gdzie spotkają się przy kawie i jeden powie drugiemu, nie przejmuj się, nie bądź głupi, a inaczej matka, która wychowuje samotne dziecko i dowiaduje się od sąsiadki, że znalazła się na liście i przypomina sobie, że kiedyś 30 lat temu miała rozmowę z łubowcem, który chciał się dowiedzieć, kto jest ojcem jej dziecka. Więc to jest zupełnie inna sytuacja i tu naszym zadaniem jest teraz nie tworzyć psychozy, nie traktować serio tych środowisk, które chcą z oskarżeń nieuzasadnionych uczynić formę walki politycznej, tylko Kościół powinien solidarnie być z tymi niewinnymi, którzy cierpią i potrzebują wsparcia z naszej strony.
Nie bez znaczenia jest fakt, że lista ukazuje się w kontekście zbliżających się wyborów.
Tak, to jest niewątpliwie bolesne. No z tym, że niezależnie od wyborów problem moralny nam pozostanie. O i tutaj zasadniczy czynnik, chrześcijanin odpowiedzialny nigdy nie będzie oskarżał kogoś o tak poważną sprawę jak współpraca z SB, nie mając konkretnych dowodów. Więc te dowody można znaleźć w teczkach, gdyby się okazało, że ktoś pisał donosy, że ktoś pobierał pieniądze. Natomiast nie można na podstawie tego samego, że była sporządzona jakaś lista, traktować kogoś jako podejrzanego, bo praktyka taka byłaby bardzo odległa od etyki chrześcijańskiej.
Działania w tym zakresie powinny mieć charakter właśnie systematyczny i posiadający pewną konkretną procedurę prawną, historyczną i tak dalej. Ksiądz arcybiskup już podjął tego typu działania we własnej archidiecezji. Czy moglibyśmy usłyszeć parę słów komentarza, jak to się odbywa w tej chwili?
Ponieważ problem inwigilacji Kościoła przez SB to olbrzymia, rozległa dziedzina, gdzie problem bezrobocia rozwiązywano mnożąc do absurdu donosy i sprawozdania. Dlatego też postanowiłem stworzyć komisję, która zajęłaby się najpierw inwigilacją środowiska kulowskiego, a potem w związku z jubileuszem diecezji próbą inwigilacji kościoła lubelskiego przez SB. O i po pierwsze z opracowań tej komisji wynika wiele rzeczy pozytywnych. Były środowiska, które mając propozycję współpracy zachowały godność, poczucie więzi z Kościołem. Są piękne przykłady postaw kapłańskich, które będziemy później ukazywać w publikacjach jako przykład do naśladowania. Po drugie, obsesje środowisk partyjnych przy niektórych zagadnieniach dochodzą wręcz do form szczytowych. Dla przykładu gdzieś tam pojawia się Ojciec Święty przejeżdżając jeszcze jako arcybiskup Wojtyła i od razu pisma szefa SB do wszystkich naczelników na terenie trasy, z kim się spotkał Karol Wojtyła, z kim rozmawiał, kto był zaproszony na spotkanie. Więc tego typu obsesyjne lęki są czymś, co skłania do zadumy. I w tym kontekście szukać od strony merytorycznej, jak oni chcieli rozpracowywać, jakie były główne założenia. W tym widzę coś pozytywnego. Natomiast przyznam się, że z konsternacją odbieram, gdy niektóre z czasopism występujące w roli czasopism katolickich przedrukowują notatki łubowców o profesorach. Że ten profesor jest średnio inteligentny, a całą swoją karierę naukową zawdzięcza poparciu dziekana. Łubowcy, jaki poziom inteligencji reprezentowali, to my dobrze wiemy. I jeśli taki łubowiec przychodził, wicie, rozumicie, żeby porozmawiać z profesorem, to zazwyczaj czuł się bardzo sfrustrowany. Potem pisał sobie, co chciał, żeby zademonstrować, że on tutaj ma władzę. I teraz przedrukowywanie tych ubeckich tekstów na łamach czasopis, które występują w roli katolickich, jest dla mnie czymś żenującym. Tego typu praktyk nie potrafię ani zrozumieć, ani zaakceptować.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Bóg zapłać.
Dziękuję również.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.